Cześć, dzień dobry. Słuchacie podcastu portalu o języku, Językowe Kontrowersje. Ja się nazywam Marysia i dzisiaj nie będę sama, ale będę mówić Wam o języku wilamowskim. Jest to język, którego używa się w miejscowości w pobliżu Bielska Białej. Język bardzo mały, który potrzebował rewitalizacji, żeby dalej istnieć. Będziemy rozmawiać dzisiaj z dwoma ekspertami na temat właśnie jego statusu, rewitalizacji i na temat tego, skąd ten język w ogóle się wziął. Moimi gośćmi są dr Tymoteusz Król, największy ekspert od języka wilamowskiego, pochodzący z Wilamowic, badacz i aktywista, oraz Andrzej Żak, który zajmował się badaniem m.in. języka wilamowskiego już od bardzo dawna. Teraz przejdziemy do rozmowy, ale na początku usłyszycie Tymoteusza, który przedstawia się właśnie w tym języku, więc możecie go na początku posłuchać, a potem już rozmawiamy po polsku i dajemy tylko trochę słówek z wilamowskiego, żeby wykazać Wam, jak ten język brzmi. Zaczynamy!
Just gekund, ich habe die Firma vom Doktor, und ich bin auch über Messer, und ich kurz über Messer, und ich hat auch als Gewörter, und ich habe auch ein Tüger, und ich habe probiert, Tüjum zu bleiben, für alle, auch für die, was uns nicht umgehen. Cześć, nazywam się Tymek Król, po wilamowsku to właśnie die Firma vom Doktor. No i jestem, tak jak wspomniałaś, badaczem, ale też aktywistą na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego, no i wilamowianem, który w Wilamowicach mieszka z drobnymi przerwami, ale zawsze jakoś tam jedną nogą tam mieszka.
Dziękujemy już za prezentację języka na początku i może teraz, Andrzeju, chciałbyś powiedzieć kilka słów o sobie, żebyśmy wiedzieli, jaką ty masz perspektywę.
Cześć, jestem Andrzej Żak, jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Antropos Polskiej Akademii Nauk i zajmuję się głównie w tym momencie językiem kaszubskim i fonetyką języka kaszubskiego, ale mam też duże doświadczenie w badaniach terenowych w Wilamowicach nad językiem wilamowskim i od zawsze interesowało mnie, po pierwsze interesowały mnie języki małe, mniejszościowe, a po drugie ich strona językoznawcza, czyli na przykład fonetyka, fonologia, trochę też gramatyka oczywiście, jak one funkcjonują, jakie są.
Czyli jak słyszycie, będziemy mieć dzisiaj dwie takie perspektywy. Jedna taka bardziej formalna, druga społeczno-insiderska. To może chcielibyście powiedzieć, ten język, o którym mówimy, język wilamowski, dla osób, które nigdy o nim nie słyszały, żebyśmy wszyscy byli w tym samym tempie. Co to jest za język, gdzie on występuje i kto go używa?
Wilamowice to jest małe miasteczko na pograniczu Śląska i Małopolski, dokładnie w połowie drogi między Bielskiem Białą a Oświęcimiem. I to miasteczko zostało założone w XIII wieku przez osadników z zachodu. I to właśnie język wilamowski to nie jest ten sam język, który oni przynieśli z tego zachodu w XIII wieku, tylko to jest język, który po prostu z tej odmiany językowej, która była używana przez tych pierwszych osadników, się wytworzył. Bo podobnie jak każdy inny język, no język wilamowski się zmienia i to nie jest odizolowana jakaś tam, to nie jest jakiś tam odizolowany relikt pełny archaizmów, tylko jest to żywy język, w którym oczywiście pewne elementy przetrwały, które nie przetrwały w innych językach germańskich lub które tam po prostu są jakimiś tam archaizmami, a z kolei z drugiej strony pojawiło się w nim wiele nowych elementów, zarówno w wyniku kontaktu językowego, jak i w wyniku tej, powiedzmy, inwencji własnej tej grupy. Natomiast językiem wilamowskim mówiło tak w takim momencie, powiedzmy, kiedy miał najwięcej użytkowników, to było tak 2 do 2,5 tysiąca osób. No dzisiaj liczba tych osób jest dużo mniejsza, ale to wynika nie z tego, że wilamowianie po prostu stwierdzili, że nie wiem, przejdą na inny język tak po prostu, tylko dlatego, że ten język był w 1945 roku zabroniony. Ludzie, którzy mówili tym językiem, byli bici i co ważne, że ten język był, bo na przykład język kaszubski czy język śląski były zabronione używanie ich w szkole, w urzędzie, tak? I tam były tępione, natomiast używanie tych języków w domu no, nie było zakazane, natomiast w przypadku języka wilamowskiego też wchodzono do domów, podsłuchiwano pod oknami i te osoby prześladowano za to, że w domu go używają, więc było to jeszcze takie jakby dodatkowy jakby negatywny czynnik. No i dzisiaj dzięki rewitalizacji języka wilamowskiego mówi nim około 25 do 30 osób. Większość z nich to są osoby, które się go nauczyły w wyniku jakichś tam lekcji czy zajęć, czy też w pewnym sensie imersji, to znaczy kontaktu z tymi innymi użytkownikami, ale jest jeszcze kilka osób, które mówią nim płynnie, a nauczyły się go w taki sposób, no w rodzinach po prostu. Ja jestem tego przykładem, bo ja od mojej babci się go nauczyłem, chociaż moi rodzice nie mówią. No oprócz tego mamy też grupę około 200-300 osób, które ten język rozumieją, które w jakimś tam stopniu go używają, bardzo podstawowym. Natomiast to są osoby, które właśnie w wyniku tych powojennych prześladowań na przykład straciły umiejętność posługiwania się.
Możemy zacząć od osadzenia go w takim typologicznym miejscu, czyli gdzie on się znajduje na mapie czy na drzewie różnych języków. Wspomniałaś już trochę o tym, ale myślę, że dobrze byłoby trochę pogłębić to właśnie, co to są za cechy, które Wilamowski ma, który sprawia, że on jest oddzielnym, wyjątkowym językiem, w porównaniu właśnie na przykład do języków, które dla kogoś na ucho mogą brzmieć podobnie, albo z którymi jest spokrewniony.
Myślę, że Tymoteusz bardzo dobrze powiedział o zmieniającym się języku, o tym, że język nie powstaje w próżni. Ten język, który został przyniesiony, oczywiście to nie jest ten sam język, który dzisiaj w Wilamowicach jest używany. Trzeba powiedzieć, że typologicznie język wilamowski jest językiem germańskim, należy do zachodniej grupy języków germańskich, ale oczywiście nie znaczy to, że jest językiem niemieckim albo że jest dialektem języka niemieckiego, jak czasami niektórzy chcieliby w ten sposób to widzieć.
Nieliczni, dodajmy.
Ale jak to nie znaczy? No bo teraz mówisz, jest językiem germańskim. No taki człowiek, który nie ma dużego obycia z językoznawcą, usłyszy coś takiego i może mać jakieś porównania do innych języków, które, nie wiem, są bliżej do siebie niż wilamowski i współczesny niemiecki. Może warto też jakoś to tak zarysować.
Znaczy, jeśli mogę tu wtrącić taką uwagę ogólną, nie dotyczącą samych Wilamowic, ja mam wrażenie, że trochę temu takiemu podejściu, że wszystko co germańskie to niemieckie, też w takim potocznym myśleniu są na przykład nazwy kierunków, tak? Że jest filologia germańska i to zawsze jest język niemiecki. Nigdzie nie słyszałem, że była filologia germańska i to na przykład był język duński, tak? Więc to i w pewnym sensie no mamy, nie wiem, romanistykę, no to pytanie, czy ludzie rzeczywiście też myślą, że każdy język romański jest dialektem języka francuskiego na przykład, tak? To byśmy mogli tu do tego jakoś to porównać.
Tak, ale przede wszystkim trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że w językoznawstwie germański nie znaczy niemiecki. Języki germańskie to jest dużo, dużo szersze pojęcie niż tylko język niemiecki. Język angielski jest także językiem germańskim. Język niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, wymarły język gotski. To wszystko są lub były języki germańskie. Jest to po prostu duża grupa językowa w ramach rodziny języków indoeuropejskich. I tak samo jak mamy języki słowiańskie, do których zalicza się polski, ale także słowacki, ukraiński, rosyjski, serbski itd., tak samo do języków germańskich zalicza się niemiecki, ale też przede wszystkim inne języki. I wilamowski jest też jednym z tych języków z tej właśnie grupy germańskiej. I wśród tej grupy germańskiej wyróżnia się trzy podgrupy i wilamowski należy do tak zwanej zachodniej podgrupy języków germańskich. I rzeczywiście w tej samej podgrupie jest także język niemiecki. A tak jak Tymoteusz powiedział, przodkowie dzisiejszych Wilamowian przybyli w XIII wieku z zachodu i przynieśli język, który w owym czasie prawdopodobnie był podobny do przodków dzisiejszych dialektów niemieckich, być może dialektów środkowo- lub wysokoniemieckich. Tak jak już zostało też wspomniane, język ewoluuje i język wilamowski wykształcił po pierwsze bardzo wiele cech swoich, charakterystycznych tylko dla siebie, albo charakterystycznych dla innych języków czy dialektów germańskich, które występowały w okolicy, na przykład na terytorium Śląska i tym samym odróżnia się na przykład od dzisiejszego języka niemieckiego standardowego. Z drugiej strony oczywiście też zachował pewne cechy archaiczne i z trzeciej strony oczywiście poddawany wpływowi słowiańskiemu, najbardziej polskiemu, wykształcił bardzo wiele bardzo interesujących cech właśnie pod tym wpływem.
To jak pociągnę już te cechy, jakie to są te cechy, które możemy znaleźć właśnie w wilamowskim, które pojawiły się pod wpływem języka słowiańskiego? Tutaj nawiążę do tego, co mówiłeś, że języki germańskie to języka słowiańskiego, jakim jest język polski.
wpływ języka polskiego, czy to standardowego, czy też różnego rodzaju dialektów, czy jakichś odmian uważanych tradycyjnie za gwary, typu gwary małopolskie, czy różnych gwar śląskich, czy w ogóle języka śląskiego, w mniejszym stopniu, jeżeli w ogóle jakiś odmian czeskich, jest bardzo dobrze opisany, udokumentowany i przeanalizowany. I co jest bardzo interesujące, ten wpływ jest, zaznacza się we wszystkich jakby domenach języka, to znaczy zarówno w słownictwie, ale także w gramatyce, składni, fonologii i innych po prostu warstwach języka.
A masz jakiś przykład?
Usłyszymy w języku wilamowskim sporo słów, które są podobne do słów polskich, bo zostały zapożyczone z polskiego czy śląskiego. Na przykład der dziodo, to jest dziadek, i mamy też wiele takich konstrukcji gramatycznych, które bardzo przypominają polskie konstrukcje, a także wiele dźwięków, które są podobne do dźwięków polskich, obok oczywiście tych dźwięków, tych konstrukcji i tych słów, które są własne, wilamowskie, wyrastają z prajęzyka germańskiego, pragermańskiego. Na przykład taką bardzo interesującą konstrukcją, którą można usłyszeć bardzo często w języku wilamowskim, to jest czasownik w trybie rozkazującym plus partykuła zie, która została zapożyczona z małopolskiej partykuły że, która także jest używana w podobny sposób właśnie w Małopolsce. Na przykład chodź, że, zrób, że, weź, że i tak dalej. No i po wilamowsku do germańskiego wilamowskiego czasownika dodajemy właśnie także zapożyczone że. Na przykład kumże to chodź tutaj, niemże, weźże to, weźże, kumże to raczej chodźże, tak przyjdźże.
Natomiast ja bym chciał jeszcze dodać do tego, że to nie jest tak, że po prostu się bierze coś z polskiego i to tak samo funkcjonuje, jakby język jest żywy, więc na przykład a propos tej partykuły, tak, po polsku możemy tylko powiedzieć chodźże, zróbże, a po wilamowsku można powiedzieć chodź tuże, albo chodź tu szybciejże, kudy behenderzie, nie? Kudy się behender. Także to w pewnym sensie, to nie jest jakaś kalka taka po prostu, mówię teraz po potocznym rozumieniu, tak, że po prostu wkładamy polskie tam konstrukcje, tylko one często bardzo tam, no one po prostu są przepracowywane przez użytkowników języka wilamowskiego i dostosowywane do ich potrzeb. Tak? Zresztą mamy też takie, a propos właśnie tego mieszania na przykład tam prefiksów i sufiksów germańskich ze słowiańskim słowem, no to tak mamy z czasownikami, tak? Mamy czasowniki, które pochodzą z języka polskiego, czyli na przykład, to często one są gdzieś tam związane też z religijnością, tak? Na przykład błogosławić, wskrzeszać i tak dalej. Więc błogosławian to jest błogosławić. No i teraz jak chcę powiedzieć, że on go pobłogosławił, a hyta gibłogosławiat, tak? Czyli mamy w ogóle czas perfekt, mamy czasownik posiłkowy, typowy jakby dla języków germańskich tutaj, czyli hon, mieć. Mamy ten prefiks gy i sufiks ty, tak? I to funkcjonuje w ten sposób. Czyli to nie jest tak, że po prostu w randomowe miejsca wkładamy sobie polskie słówka, tylko to wszystko funkcjonuje jakby zgodnie z tym systemem, tak?
To jest bardzo ciekawe, co mówicie, bo myślę, że wiele osób z różnymi językami, które nie mają tego oficjalnego statusu, standardu język naród, to pojawiają się jakieś takie opinie, że to jest jakaś mieszanka, to jest coś takiego, jakby ktoś wziął tę rzecz z tego języka, tę z tego i coś z tego stworzył. Ja pamiętam jeszcze, było na początku działalności naszego konta o języku, napisaliśmy o jidysz, to pojawiały się też jakieś takie przekonania, że jidysz to jest taka mieszanka polsko niemiecka. I nie właśnie na takiej zasadzie, że jakieś cechy wchodzą do języka i zaczynają żyć swoim własnym życiem poprzez to sąsiedztwo, te procesy językowe, jakie zachodzą, tylko właśnie bardzo często w takim popularnym myśleniu to ktoś po prostu, tak jak się tworzy standard, wziął, ustalił, że tak będzie i tak jest. To zdecydowanie z tego, co mówicie, tak to nie wygląda.
Znaczy ja myślę, że tu dotykamy ideologii językowych, czyli tych takich powszechnych sądów o językach, które nazwijmy to tak potocznie stereotypów dotyczących języków, które no do, jakby one dotyczą nie tyle samych języków, co ich użytkowników, tak? Czyli jeśli chcemy, znaczy jeśli chcemy, bo to jest takie podświadome często, czasami świadome, czasami podświadome, że uważamy, że jakaś grupa jest gorsza, mamy jakiś negatywny stosunek do nich, no to też ich język będzie uważany za gorszy, tak? No i właśnie kiedy nazywamy jakiś język mieszaniną, no to znaczy, że no jakby o tej grupie mówimy źle w pewnym sensie. I to tak samo, bo każdy język jest mieszaniną, gdyby iść w taką stronę, tak? Równie dobrze, nie wiem, gdyby zabory zostały tak, jak były, to może by ktoś mówił, że polski to jest jakaś mieszanina czesko-rosyjska z wieloma germanizmami, tak? Więc to po prostu wszystko zależy, to wszystko jest ideologiczne, tak? Zresztą no, są takie języki, to Andrzej może więcej na ten temat pewnie powiedzieć, powiedzmy te języki pidżynowe, tak? Czy, no, ale to jakby to nie jest wilamowski, tak? To jakby to jest inny przypadek, więc też nie uważam, że to są jakieś gorsze języki, tylko po prostu, że no, wilamowski to jest jakby język, który oczywiście zdarza się, że na przykład jakieś słowo ma odpowiednik, ja podaję zawsze różaniec, tak? Na przykład różaniec, ja z babcią rozmawialiśmy i padło słowo różaniec, no to było bot putynysty, czyli niepodobne to słowo ani do niemieckiego, ani polskiego odpowiednika. Po niemiecku jest Rosenkranz, a po polsku różaniec, tak? No więc niektórzy mówili też der różaniec, a niektórzy mówili der Rosenkranz, tak? Czyli jakby bardziej z niemieckiego. Więc zdarza się, że takie słowa występują, no ale to tak samo no w innych językach też może tak to występować. Nie wiem, po niemiecku mamy komputer albo Rechner, tak? I też mamy bardziej jakby słowo zapożyczone i bardziej jakieś tam, powiedzmy, tradycyjne, tak? No więc tutaj chciałem tylko po prostu powiedzieć, że no to jeśli słyszymy o jakimś języku, że to mieszanina, zresztą często też na temat ukraińskiego takie powstają jakieś tam opinie, no myślę, że to warto wtedy zawsze pomyśleć, że się zapala jakaś żółta lampka i może warto więcej się dowiedzieć o tych ludziach, którzy nie mówią.
Kiedyś już w jednym odcinku podcastu o tym rozmawialiśmy, więc jak ktoś chce posłuchać odcinek o ukraińskim i tam rzeczywiście w tej propagandzie takiej antyukraińskiej pojawiał się taki wątek. Też podobne rzeczy w przypadku niedawno głośnego języka podlaskiego, gdzie też znów nie wiadomo gdzie to osadzić, to mówimy, że to jest jakaś taka mieszanka, ale tak rzeczywiście jak powiedziałeś o tym polskim, mi od razu przyszedł do głowy angielski, przecież język angielski jest niby językiem germańskim, ale ilość wpływu romańskiego jest tak ogromna, że ciężko jest tak jasno go momentami sklasyfikować przez te wpływy. Także jak najbardziej, kiedy język ma jakiś taki zupełnie inny status, zupełnie inne postrzeganie, to już nie mówi się o nim jako mieszance, chociaż tak naprawdę bardzo często można by też wyciągać taki argument.
Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście żaden właściwie język dzisiaj używany prawdopodobnie na świecie nie jest wolny od wpływów innych języków. Kontakt językowy jest rzecz bardzo naturalna dla języków, zachodząca cały czas. Tak samo w języku polskim mamy bardzo wiele zapożyczeń starszych i nowszych, łacińskich, niemieckich, angielskich, rosyjskich, także w składni, frazeologii. Na wielu poziomach językowych. Często się rzeczywiście słyszy, że na przykład język śląski to jest jakaś mieszanka polskiego, niemieckiego i nie wiem, czeskiego. Kaszubski to jest mieszanka polsko-niemiecka. Oczywiście tak nie jest ani w takim sensie potocznym. Nie można tak powiedzieć, to jest po prostu nieprawda, ani w sensie naukowym, bo tak jak mówił Tymoteusz, są języki, które rzeczywiście powstały w taki sposób jakby zetknięcia się bardzo dużego różnych języków i z tego powstał zupełnie nowy język, na przykład właśnie różnego rodzaju pidżyny. I chociaż była taka naukowa próba zaklasyfikowania wilamowskiego jako języka mieszanego, tak zwanego, to raczej wydaje się, że po prostu tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym kontaktem językowym, chociaż rzeczywiście bardzo silnym z powodów historycznych, politycznych, wiadomo. Może to nie zostało jeszcze powiedziane, ale wilamowski jest wyspą językową, czyli otoczony jest przez polskie, śląskie odmiany językowe i wielowiekowy kontakt po prostu doprowadził do wytworzenia się różnych bardzo interesujących konstrukcji w języku wilamowskim. I właśnie ten kontakt też sprawił, że język wilamowski jest tak ciekawy, interesujący, fascynujący dla językoznawców, ale nie tylko, bo jeżeli słyszymy jakieś słowo podobne na przykład do polskiego, to od razu możemy je zidentyfikować, zastanowić się, co to znaczy, jak funkcjonuje, I to też pomaga chyba w nauce języka wilamowskiego.
Tak, natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja nie lubię określenia wyspa językowa, bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że język polski jest w wyspie językowej, bo jest otoczony językiem niemieckim, czeskim, słowackim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i może, tak? No i żyje po prostu w obrębie jakiejś wyspy, tak? Więc, no, znaczy, bo tak, bo określenie wyspa językowa, no tak jakby sugeruje też, zwłaszcza z takiego historycznego punktu widzenia, że to jest część jakiegoś innego języka, tylko została taka wysepka, tak? Bo tak zwłaszcza badacze niemieccy, zresztą też polscy dialektolodzy badający te różne odmiany polszczyzny na wschodzie, tak też często uznają, na przykład jest kilka wiosek gdzieś powiedzmy, nie wiem, na terenie obecnej Ukrainy czy Białorusi, na przykład jest kilka wiosek koło siebie, które mówią po polsku, że to też jakaś tam wyspa językowa. Natomiast z tej perspektywy socjolingwistycznej, no to to jest bardziej skomplikowane, dlatego że ludzie są mobilni, zwłaszcza wilamowianie, którzy byli handlarzami, byli mobilni, więc no, oni oczywiście wracali do tych Wilamowic, ale po pierwsze same Wilamowice były wielojęzyczne od dawna, bo mamy dokumenty, na przykład pierwsze dokumenty pisane, stworzone w Wilamowicach, tak? Nie mówię o jakichś tam wzmiankach o Wilamowicach w innych dokumentach, ale stworzone w Wilamowicach pochodzą z 1640 roku, to są testamenty, tego jest dość dużo i one wszystkie są po polsku, tak? Znaczy to, z jakimiś tam wtrętami, powiedzmy, nazwy jakichś tam stawów, bo tam ktoś komuś coś przepisuje i tak dalej. Więc to nie było tak, że oni jakby. No, oni po prostu byli wielojęzyczni, tak? Pewnie część była bardziej wielojęzyczna, w sensie część była bardziej sprawna, na przykład w języku polskim i niemieckim, a część była bardziej, powiedzmy, może mniej sprawna w tych językach, a i głównie tam wilamowskim. Natomiast no, oni nie funkcjonowali jako wyspa, bo. Przede wszystkim jako handlarze jeździli po całej Europie już od XVII wieku, więc tu można sobie to tak powiedzmy taką metaforę wyspy używać, tylko trzeba pamiętać, żeby nie iść za daleko z tą metaforą. Także to nie była jakaś wyspa, z której nie dało się wypłynąć, tak bym to nazwał. Tak? Natomiast jeśli chodzi o nauczanie wilamowskiego, to tak, znaczy powiem tak, mamy takie języki jak śląski czy kaszubski, które w Polsce, na przykład w polskich warunkach, stosunkowo łatwo uczyć powiedzmy na zasadzie takiej imersji, czyli na przykład znasz język polski, nie znasz kaszubskiego czy śląskiego, chcesz się nauczyć i teraz umawiamy się na przykład, że raz w tygodniu będziemy wychodzić tam na kawę, czy na piwo, czy na obiad i będziemy sobie na przykład 3 godziny rozmawiać. I jest 5 osób, które mówi po śląsku czy po kaszubsku, i przychodzi jedna osoba, która zna tylko polski, to ta osoba jest w stanie, powiedzmy, zrozumieć na tyle, żeby jakoś nadążać za rozmową, wiedzieć mniej więcej o co chodzi i po pewnie paru miesiącach byłaby w stanie się dość szybko nauczyć tą metodą tych języków. Oczywiście wtedy jest też to niebezpieczeństwo, że ktoś powie, a no to są dialekty polskiego, bo są podobne, tak, no ale to już rozmawialiśmy, że to jest bardzo subiektywne. Natomiast w przypadku języka wilamowskiego to jest trudne, dlatego że ktoś, kto zna tylko język polski, zresztą nawet jakby znał niemiecki, to aż tak bardzo by nie pomogło, znaczy po prostu on jest na tyle daleki od polskiego zwłaszcza i od niemieckiego częściowo też, że to oczywiście by zadziałało, ale po dużo dłuższym czasie. A ludzie się jednak frustrują, bo powiedzmy jakby, nie wiem, zamieszkać z kimś takim, kto mówi tylko po wilamowsku, to pewnie to by zadziałało, natomiast no tutaj nie rozumie się prawie nic, tak? Więc niestety ta metoda jest trudna, to znaczy jeśli mamy osoby, które, i są takie osoby, które po prostu są bardzo pewne tego, że chcą się tego języka nauczyć, często właśnie osoby, które na przykład są językoznawcami, tak jak Andrzej, tak, no to na przykład Andrzej jest koło mnie i jest też na przykład Paweł Szutow, który mówi po wilamowsku, czy tam te starsze wilamowianki, które jeszcze żyją, to ja mówię po prostu po wilamowsku, tak, no i Andrzej po prostu przez swoją też i wiedzę, ale też przez swój powiedzmy upór, że chce rozumieć, no to on to akceptuje taką sytuację. Natomiast jeśli mamy 12-13-latków, których chcemy nauczyć wilamowskiego, jest w nich ten chęć, jest ten zapał, to niestety bardzo łatwo ten zapał można zgasić, jeśli by te lekcje były zbyt nudne. Niestety ja to powiem tak z takiej perspektywy, powiedzmy, praktyka bardziej. No więc uczymy raczej na zasadzie, no to oczywiście też tam są rozmowy i tak dalej, ale raczej na zasadzie uczenia jako język obcy, ale nie do końca, bo ja się staram właśnie pokazywać przede wszystkim to, co w języku wilamowskim jest z tej lokalnej odmiany polszczyzny, tak? To znaczy, ile rzeczy można zobaczyć, po pierwsze, jaki wilamowski miał wpływ na język polski używany w Wilamowicach, to jest pierwsza rzecz, a druga, że w wilamowskim często te zapożyczenia to są właśnie z tej lokalnej polszczyzny. I teraz, albo z języka śląskiego. I teraz często jest tak, że ludzie kojarzą to właśnie z potocznych rozmów. No i ja im właśnie to tak pokazuję. Czyli ja nie pokazuję na przykład tej konstrukcji ACI jako obcego języka, tylko mówię, powiedz mi, gdzie masz rower? No rower mam stać w garażu. Mówię, widzisz, to jest właśnie ta konstrukcja, której się będziemy uczyć. Używasz tego, tylko trzeba to na wilamowski, tak? Bo mnie bardzo często osobiście mnie denerwowało, jak ja się uczyłem jakichś języków obcych, na przykład w szkole, i ja widziałem, że to na przykład jest, wszyscy to w tej klasie na pewno wiedzą, że taka ACI, że to funkcjonuje, tak? Wszyscy to znają, a nauczyciel to uczy tak, jakby to było coś obcego. I myślę, że to jest też ważne, też oczywiście z angielskiego, tylko powiedzmy, jak uczymy 12-13-latków, to też niekoniecznie ten angielski to jest tak dobrze przez nich znany, ale takie słowa, które są bardzo podobne, typu bed, czyli łóżko, tak? Czy jakieś tam różne inne słowa. Zresztą też jest tak, że dzisiaj coraz więcej słów z języka angielskiego wchodzi do języka wilamowskiego, tak? Bo tak się zresztą dzieje chyba z każdym językiem dzisiaj. Więc też w pewnym sensie ten angielski może być pomocny, czy znajomość innych języków.
Właśnie też chciałam o to zapytać, jakie jest tu podejście, czy nowe słowa, które po prostu wynikają z tego, że współczesny świat wygląda tak, nie inaczej, komputer, samochód, czy one też właśnie są jakieś próby szukania takich ekwiwalentów wilamowskich albo dostosowywania go do charakterystyki języka, czy właśnie to są raczej zapożyczenia, które przechodzą do tego języka tak naturalnie?
Znaczy ja zawsze taką anegdotkę opowiadam, że miałem wystąpienie na temat języka wilamowskiego, tam zresztą były też te starsze panie, które mówiły po wilamowsku, to było na wyjeździe gdzieś tam w Chorzowie, jakaś prezentacja, no i właśnie dostałem takie pytanie, tak, bo było o neologizmy, ja tam jakoś odpowiedziałem, ale chyba niezbyt satysfakcjonująco, więc inna osoba zapytała, a jak sobie radzicie z takimi jak lodówka, pralka, zmywarka? Na co jedna z tych starszych pań chwyciła mikrofon i mówi tak, mamy, wszystko mamy, a synowo ma nawet tą szczoteczkę do zębów elektryczną. No właśnie, chodzi o to, że to jest żywy język, więc jeśli my tego używamy, to jest, tak? I jeśli chodzi o takie słowa, no bo tak, bo często ktoś mówi, a w XIII wieku, jak tu przyszli wilamowianie, to nie było lodówek, tak? No ale jak Polacy w XIII wieku też nie mieli lodówek, tak? O ile w ogóle możemy mówić o jakiejś narodowości wtedy. Więc tak, są takie słowa, które po prostu zmieniają znaczenie, czyli na przykład, no może rolnictwo mało znany temat, ale było jak na przykład kiedyś jakieś prymitywne narzędzie do rozkopywania ziemi, to się nazywało chyka, a później na przykład powstało, są teraz nowoczesne, zupełnie takie jakieś, nie wiem, podłączone do komputera, zupełnie inaczej wyglądające i po polsku się inaczej nazywające, ale po wilamowsku zostało chyka, no bo to chodzi o ten efekt, że ona robi to samo. Tak? Mamy takie słowa na przykład jak lodówka, czyli ice omer. Ja na przykład z moją babcią zawsze było ice omer, tak? No i ona tego nie wymyśliła sama. I w końcu zapytałem, no ale skąd się właściwie to słowo wzięło? No, no zawsze, tak przed wojną żeśmy też mówili. Ja mówię, ale skąd mieliście przed wojną lodówkę? A po prostu to była szafa metalowa z podwójną ścianą, ona się stała w piwnicy, do tego się wkładało lód, no i ona jakby trzymała ten chłód przez tam powiedzmy do czerwca, tak? No i po prostu podejście było takie mojej babci, no teraz mamy to samo, tylko że na prąd, tak? No więc to nie jest tak, że jakby tutaj jak się coś nowego pojawia, to nagle musi być nowe słowo, często te słowa stare zmieniają znaczenie, no ale słowa takie jak komputer, no to po prostu o ile ono jest takie, no internacjonalne, powiedzmy, to jest po prostu komputer, tak? Ale zdarzają się inne, bo na przykład płyta CD, no to już też może archaizm, tak? Ale no to jest CD płocło, tak? Czyli dosłownie taki placuszek CD. No więc jakby ludzie też no sami tworzą i jeśli robimy na przykład przedstawienia dla teatru wilamowskojęzycznego, To są różne słowa, na przykład hobbita, to wiadomo, że tam trzeba było wymyślić pewne słowa tam dotyczące jakiegoś tego świata fantazy. Chociaż też korzystaliśmy z tej wilamowskiej mitologii. Natomiast jeśli chodzi o słowa, i to mi się coraz, znaczy, to mi się podoba, że ja już na to mam bardzo mały wpływ, bo wiele słów po prostu zaczynają używać ci młodzi użytkownicy i oni decydują o tym, tak? W sensie ja mogę mówić nawet na lekcji, że mi się coś tam nie podoba, ale na przykład po angielsku stay, no to mamy zostać, tak, pozostać. A po wilamowsku stein, no to dawniej było stać, a dzisiaj to też jest pozostać, bo się nie kojarzy widocznie z angielskim. I choćbym ja, znaczy ja tego już nie robię, bo na początku tak robiłem, że mówiłem, no nie, no to nie jest tak po angielsku, tak. No ale jeśli ja widzę, że piąta, dziesiąta, piętnasta osoba tego używa w ten sposób, no to znaczy, że to już po prostu weszło do języka. Ja mam takie podejście, tak, że po prostu to jest przyjęte i tak już będzie używane. No i na szczęście ja nie mam na to wpływu, tak powiem.
No tak, to pewnie podobnie jak po polsku mówi się o dedykowanym i ludzie bardzo nie lubią tego, że to dedykowany znaczy co innego, co znaczyło kiedyś, ale z angielskiego się wzięło, że na przykład, nie wiem, przedmiot dedykowany czemuś tam, a nie jako dedykacja, więc podobnie. Tylko tutaj jest u nas wciąż spory opór, ale rozumiem, że przyjąłeś właśnie taką postawę.
Właśnie tak jak Tymoteusz mówił, że niektóre słowa są proponowane, na przykład jeżeli tworzy się słownik języka wilamowskiego, czy jakieś materiały do nauki, czy właśnie jakieś przedstawienie, pisze się książkę, jeżeli się takie aktywności dzieją, no to oczywiście niektóre słowa mogą być przez autorów tego proponowane, mogą się przyjąć po tym języku lub nie przyjąć, ale to, że takie propozycje są, to nie znaczy, że język jest wymyślony, czy że wymyśla się jakieś nieistniejące byty, dlatego że w każdym języku, który ma literaturę, sztukę, który ma jakieś swoje wydawnictwa, także te nowe słowa, nowe konstrukcje są proponowane także w języku polskim przez bardzo różnych ludzi.
No tak, u nas jest ta pocztówka, która była wymyślonym słowem. Kiedyś był konkurs na słowo, na pocztówkę.
Oczywiście takich słów w historii języka polskiego jest bardzo, bardzo dużo i w historii innych języków także.
Chciałabym też pociągnąć to z tymi uczniami, no bo myślę, że dla wielu osób może być to ciekawe, czy rzeczywiście ile osób teraz się uczy. Oczywiście nie, na pewno nie powiesz co do jednej, ale tak mniej więcej, jaka jest skala i jaka jest perspektywa na przyszłość tego języka?
Znaczy powiem tak, no ja nie lubię takiego rozróżnienia, kto się uczy, kto się nie uczy i tak dalej. Ja bym powiedział, że mamy po prostu 25 do 30 osób poniżej 30 roku życia, które są w stanie się porozumiewać. Tak? I nie tyle są w stanie się, co się porozumiewają, tak to nazwijmy. I to jest jakby dobre, że oni tego języka używają, nawet jeśli, tak jak już wspomniałem, jakby pewne słów używają trochę w inny sposób, i tak, to język się zmienia. Ja muszę to zaakceptować, że po prostu w wyniku tej luki, która była między pokoleniami, że ja w pewnym sensie, jakby język, którego ja używam, w pewnym sensie jest bardziej zbliżony do tego używanego przez to starsze pokolenie niż to młodsze. Tak? No ale jakby, no więc ja używam tego, czego ja używam, oni używają tego, czego oni, rozmawiamy bez problemu, zresztą jakby oni mówili po polsku, to pewnie bym miał większe problemy z zrozumieniem młodzieżowych słów. Natomiast co do nauki, no to mamy i takie grupy, które po prostu przychodzą się uczyć. Mamy też taką grupę, co jakiś czas uruchamiamy, na przykład seniorów, którzy przychodzą sobie po prostu porozmawiać. No my na nich nie krzyczymy, że oni mają mówić po wilamowsku, natomiast bo to są często te osoby, które właśnie w jakimś tam stopniu znają, ale się spotykają i często na przykład słyszę, że o na przykład 5 czy 10 zdań pod rząd jest powiedziane po wilamowsku. Tak? I jakby to też jest tworzenie takiej miejsca, takiej przestrzeni dla wielojęzyczności, to też jest według mnie pozytywne. Mamy taką grupę, to jest 8 osób, która się spotyka zawsze raz w tygodniu online i to są osoby, które mówią tym językiem bardzo dobrze. To się nazywa, że to są lekcje. Ja tam przygotowuję zawsze jakiś powiedzmy temat, tak, do rozmowy, czy jakieś tam słówka, jakieś tam ćwiczenia, ale tak teraz widzę coraz bardziej, jakby coraz mniej się przywiązuje wagę do tych ćwiczeń, coraz bardziej po prostu do rozmowy i to jest po prostu taka grupa, no zaawansowana, taka grupa użytkowników.
Może ktoś by chciał się nauczyć tego języka, czy są jakieś takie miejsca, gdzie jeśli ktoś chciałby się wdrożyć z poziomu właśnie niższego, mógłby się włączyć albo zgłosić?
To tak, na Uniwersytecie Warszawskim co jakiś czas, najczęściej jest co 2 lata, jest uruchamiany kurs języka Wilanowskiego w ramach tych zajęć ogólnouniwersyteckich, tak zwanych ogólno. Więc to jest jakby jedno miejsce, gdzie się można nauczyć. Zresztą kilkoro osób studenckich się nauczyło na tyle dobrze, że właśnie albo uczęszcza na te zajęcia takie dla zaawansowanych, a jeden z nich, Paweł Szutow, nawet słownik Wilanowski teraz pisze, więc jakby doszli do bardzo wysokiego poziomu zaawansowania. Natomiast w Muzeum Kultury Wilanowskiej można się uczyć i planowany jest teraz, tylko właśnie nie wiem do końca, czy to w listopadzie, czy w grudniu, ruszy kurs online taki
I
dla
gdzie go szukać,
początkujących.
jakby ktoś chciał?
Najlepiej odwiedzać stronę Muzeum Kultury Wilanowskiej.
Ja chciałem taką jeszcze ważną rzecz powiedzieć do wcześniejszego, że tak jak już zostało powiedziane, osoba, która zna język polski, nie zrozumie języka Wilanowskiego, ale także osoba, która zna język niemiecki, będzie miała duże trudności, szczególnie na początku i bez specjalnego przygotowania teoretycznego, językoznawczego, żeby język Wilanowski zrozumieć. Więc to też jako jeden z takich argumentów, które często się pojawiają, że jeżeli języki są między sobą zrozumiałe, to może nie są odrębnymi językami, chociaż oczywiście wiemy bardzo dobrze, że na przykład język czeski i słowacki są wzajemnie zrozumiałe i są uważane za odrębne języki, ale tutaj w przypadku Wilanowskiego właściwie nie ma takiego innego języka żywego dzisiaj, który mógłby być na tyle podobny, żeby użytkownicy tych dwóch języków się bez problemów ze sobą dogadywali. Tymoteusz tutaj dużo mówił o lekcjach i o nauczaniu, o powstających też słownikach i podręcznikach do języka wilanowskiego, które też są już niektóre wydane. I to właśnie Tymoteusz zaczął na większą skalę w Wilanowicach uczyć języka wilanowskiego, kiedy jeszcze sam był uczniem szkoły. I z tego co wiem, to po prostu ty, Tymku, z jednej strony nauczyłeś się w naturalny sposób języka od swojej babci, z drugiej strony też pobierałeś jakieś takie mniej lub bardziej formalne lekcje u wilanowskiego poety Józefa Gary, a także oczywiście uczyłeś się od bardzo wielu użytkowników i użytkowniczek, w większości już nieżyjących, tego języka. I potem sam zacząłeś właśnie działalność rewitalizacyjną i edukacyjną. I w dużej mierze dzięki tobie właśnie ta rewitalizacja jest na tyle udana.
Znaczy, tu jest wiele jakby czynników, bo przede wszystkim, co bym chciał powiedzieć, że rewitalizacja języka nigdy się nie kończy, tak? Znaczy, to jest proces. No i ten proces to polega na tym, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak? I pewnie, że codziennie podejmujemy jakieś wybory. Dzisiaj, powiedzmy, to się trochę zmienia, ale bardzo długo, no to miałem taki dylemat. Mam na przykład, nie wiem, tak teraz będę uogólniał, 3 godziny dziennie na przykład na rewitalizację Wilanowskiego i co mam robić? Czy mam nagrywać te najstarsze osoby? Czy mam pisać nowe teksty? Czy ja mam uczyć w tym czasie kogoś? Czy ja mam w tym czasie jechać na przykład do Sejmu i przekonywać kogoś, że powinien być Wilanowski wpisany do ustawy? Tak, jakby to nie jest tak, że wszyscy wiedzą idealnie, co mają robić i to też nie jest tak, że są dobre lub złe wyjścia, po prostu każde coś tam za sobą ciągnie. Więc powiedzmy w tych latach gdzieś do 2014 roku to głównie się skupiałem na nagrywaniu, na dokumentacji. Oczywiście ja cały czas tę dokumentację później jakby tworzyłem, ale to takie były najważniejsze te lata, to były wcześniej. Zresztą też to było o tyle łatwiejsze, że wiele tych osób jeszcze żyło, które urodziło się przed wojną. Druga rzecz, no to właśnie nauczanie języka, ale to wszystko się jeszcze łączy ze zmianą ideologii i postaw językowych, tak? Bo możemy zorganizować lekcje, a nikt nie przyjdzie, bo to nikogo nie będzie interesowało, a jeśli albo w drugą stronę właśnie, że będą na przykład mieli negatywne, bo będą się bali na przykład uczyć Wilanowskiego. Natomiast nam się udało dzięki też teatrowi wilanowskojęzycznemu sprawić, że czy różnym warsztatom z psycholingwistami, na przykład z profesor Ewą Hamann, dla rodziców, czy też dla samych tych uczniów, no sprawić, że jest zainteresowanie, tak? I że to się zmieniło i dzisiaj Wilanowski jest widziany jako coś pozytywnego. Ja to często przytaczam, że powiedzmy, jak ja byłem dzieckiem, to w ogóle, znaczy to Wilanowski był obecny w przestrzeni publicznej, w sensie, że na ulicy się słyszało język Wilanowski. Nie wiem, w kościele ze sobą tam rozmawiali na przykład ci, te starsi ludzie, czy na targu, czy w autobusie, ja jechałem do szkoły, ludzie rozmawiali po wilamowsku, tak? Bo na przykład jak jechały jakieś dwie koleżanki mojej babci do Bielska, do lekarza, no to one ze sobą rozmawiały po wilamowsku. Natomiast w przestrzeni publicznej w sensie oficjalnej, tak? Że nie było żadnych tabliczek, żadnych napisów, nikt nie mówił po wilamowsku na przykład przywitania na żadnym festynie, tak? A później się to zmieniło, dzisiaj jest odwrotnie. Tak? I mamy na przykład, ja to tak pokazuję sytuację, że mamy na przykład wybory samorządowe i 5 z 6 kandydatów na burmistrza w swoim programie miało właśnie wzmiankę lub nawet szerszą jakąś tam sekcję poświęconą wsparciu rewitalizacji języka wilamowskiego. Tak? I nawet teraz, kiedy była ta właśnie jako komentarz do zawetowania ustawy, nowelizacji ustawy, która miała wpisać wilamowski do tej ustawy właśnie jako język regionalny, drugi obok kaszubskiego, no to burmistrz zwrócił się do prezydenta po wilamowsku, tak? Więc to jest jednak, chociaż burmistrz Wilamowic Kazimierz Cebrat, on jakby nie mówi po wilamowsku, ale uznał za stosowne, że należy jakby po wilamowsku tak się zwrócić i taką odezwę napisać, więc myślę, że to pokazuje, że te ideologie, postawy językowe to jest coś, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Oczywiście ja zawsze też uważam, że dokumentacja jest istotna, stąd też te 2000 ponad godzin nagrań, które zrobiłem.
Ale może jeszcze wracając do tych ideologii, bo na samym początku tylko to powiedziałeś, z jakiego powodu ten język był stygmatyzowany. Wspomniałeś, że był zakaz mówienia, ale może chciałbyś trochę więcej o tym opowiedzieć, zarysować trochę szerszy kontekst i też taki moment, w którym znalazłeś się ty i na ile była pamięć o tym, na ile się rzeczywiście mówiło o tych zakazach, czy to było, że każdy wiedział, ale nikt nie mówił, czy to był jakiś wstyd, jak to wyglądało?
Znaczy, tutaj to jest temat rzeka, zwłaszcza jeśli chodzi o te powojenne prześladowania Wilamowian, bo ja wspomniałem o tym, że Wilamowianie byli prześladowani za język, tak? Tylko to ma dwa znaczenia. Jedno to jest to, że bezpośrednio, to znaczy na przykład szły dzieci, rozmawiały ze sobą po wilamowsku i nagle jakaś osoba chwyciła cegłę i rzuciła w to dziecko w głowę, także straciło przytomność, tak na przykład. Albo ludzie rozmawiali w domu przy stole po wilamowsku i wtedy wybito im wszystkie okna, a za 15 minut przyszła, no nie wiemy, czy to była milicja, czy jakaś tam powiedzmy jednostka taka, powiedzmy pół państwowa, a pół jakoś tam ochotnicza, składająca się na przykład z mieszkańców okolicznych wsi, weszli i na przykład pobili tych ludzi, tak? I często ci ludzie to stracili życie. Parę osób straciło życie po prostu w wyniku tego pobicia. Tak więc jakby tu mamy takie prześladowanie bezpośrednio, a oprócz tego były też tego typu prześladowania, że rodzinę jakąś wysiedlano, czyli wyrzucano ich z domu, też ich wywożono do obozów. No i to było często, to mogło być też w wyniku tego, że ktoś mówił po wilamowsku, ale to często było w wyniku w ogóle tej tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej, czyli że Wilamowianie w ogóle jakby mają swój język, są odrębną jakąś tam grupą, w związku z tym nie ma dla nich miejsca w tym monoetnicznym państwie, jakim miał być PRL. No, a oprócz tego dochodzi jeszcze historia II wojny światowej, gdzie Wilamowianie zostali zmuszeni do przyjęcia folzisty, ale to jest bardzo jakby skomplikowany temat, bo trzeba powiedzieć, że tych folzistów było kilka kategorii. Wilamowianie w większości mieli tą taką gorszą kategorię i właściwie po wojnie często było tak, że ci z tą lepszą nieliczni byli mniej prześladowani niż ci z tą gorszą, bo to chodziło też o sprawy majątkowe. Natomiast co jest najważniejsze, że tu nie chodziło o to, że język wilamowski był uznany za niemiecki, bo gdyby tak było, to by nie było żadnego zakazu, bo istniał odgórny zakaz używania języka niemieckiego, tak więc jakby nie potrzeba by było kolejnego zakazu. A ponieważ ówczesne władze, ale to raczej na szczeblu lokalnym, zdawały sobie sprawę, że Wilamowianie swojego języka nie uznają za niemiecki, więc wydano odrębny jakby dekret dotyczący języka wilamowskiego, no żeby ci ludzie to rozumieli, że właśnie tak samo stroju wilamowskiego. No i o ile używanie stroju było w 1952 roku, uchylono ten zakaz, to zakazu używania języka nigdy nie uchylono. Znaczy oczywiście my wiemy, że dzisiaj on nie obowiązuje, bo nikt nas tam nie bije za to, no i powiedzmy PRL upadł, jest inny ustrój, no ale jako tako nie było takiego konkretnego dokumentu, który by mówił, że od dzisiaj można znowu mówić po wilamowsku. Natomiast kiedy ja byłem dzieckiem, to było takie podejście, bardzo częste, że lepiej nie mówmy po wilamowsku, bo znowu nas będą prześladować, tak? Bo oprócz tego prześladowania takiego właśnie, o którym niektóre osoby nawet traciły życie, to była ta tak zwana miękka dyskryminacja, która do dzisiaj w jakimś tam stopniu funkcjonuje, ale już znacznie mniej. To znaczy, o na przykład ja kiedyś rozmawiałem z takim emerytowanym nauczycielem, który uczył w Wilamowicach, mieszkał gdzie indziej, uczył w Wilamowicach, no i on mi mówił, że no jak ja widziałem, że ktoś ma na nazwisko Rozner albo Biba, że jest z Wilamowic, no to wiedziałem, że no to nigdy nie dawałem piątek, bo wiadomo było, że jak dobrze napisali sprawdzian, to odpisali, bo przecież Wilamowianie są głupi. Więc na przykład tego typu było, czy w ogóle śmiano się z ludzi, którzy, bo często te dzieci wilamowskie nawet jak mówiły po polsku, to miały taką wymowę inną, tak? Więc na przykład się z nich śmiano, że tam dokąd bilet, do Wilamowic, tak? Na przykład długie samogłoski. No i czy tam się śmiano, że nie wiem, w Wilamowicach żaden organista w kościele nie jest w stanie grać, bo właśnie oni mają te długie samogłoski i że to melodię rozwala, tak? I że ci organiści nie radzą sobie z tym śpiewem z ludźmi. Więc jakby oprócz tego była na przykład, że wilamowianie się żenili między sobą, co zresztą nie było prawdą, w związku z tym jest wyższy odsetek ludzi z jakimiś tam chorobami genetycznymi, tak często powiedzmy z niepełnosprawnością umysłową, no i to też służyło do stygmatyzowania całej grupy. Więc to często tak było, że ludzie mieli wybór. To po co ja mam, nie wiem, się przyznawać do tego, że jestem wilamowianem, po co ja mówić po wilamowsku, jak ja mogę udawać, że jestem etnicznym Polakiem, mówię tylko po polsku, przed kolegami, koleżankami w szkole się do tego nie przyznawać i być jak wszyscy inni, tak? No i to często tak jest, że mniejszości często próbują być jak wszyscy inni i często ci członkowie próbują udawać na przykład, jakimi są dobrymi Polakami. Zresztą na Kaszubach bardzo dobrze widać, że tam często jak się coś pytamy o typowe kaszubskie, to albo u nas my taki prawdziwi Polacy, tak? Nikt nie pytał o to, tylko się pytaliśmy raczej o to, co jest u nich inne, ale często jest to taka odpowiedź od razu, że u nas jak Polacy. Tak? Więc ja myślę, że to jest szersze zjawisko i natomiast ja pamiętam też osoby, które rzeczywiście się bały, czyli pamiętam na przykład panią, która, i to nie była ona jedna, ale ona mi mówiła tak, Nikus wymysłeryś, bo ze van dich weider aussiedeln, tak? Nie mów po wilamowsku, bo cię wysiedlą, bo cię wywiozą, bo cię będą bili, tak? Ale ja zawsze ona z uporem mówiłem, ja miałem wtedy 14-15 lat, ona miała 85 na przykład. I w końcu mi powiedziała, was ty was wenn sie dich van aussiedeln, to kucjunmer hochinen waftergon ein. Tak? Czyli mówi, jak cię już wysiedlą, bo już widziała, że i tak będę mówił po wilamowsku, jak cię już wysiedlą, to przyjdź do mnie, ja mam kury, mam jajka, to jakoś tam damy radę razem. Nie? W sensie ona rzeczywiście w to wierzyła i to nie była kwestia jakiejś tam demencji na przykład, tylko ona rzeczywiście wierzyła, że to źle, że to jest niebezpieczne mówić po wilamowsku. No i to często właśnie jak na przykład były jakieś wypowiedzi publiczne polityków a propos tego, że wilamowski to niepełny język, albo że tam dialekt niemieckiego i tak dalej, to się często też włącza. Z tym, że dzisiaj to się bardziej włącza w taki sposób, nie, że nie mówmy, tylko właśnie trzeba mówić, bo to jest nieuczciwe, oni mówią tak jak ci nasi prześladowcy kiedyś, więc trzeba tutaj się temu przeciwstawić. Tak dzisiaj jest właśnie w drugą stronę, a wtedy było, tylko to też pamiętajmy, że dzisiaj to jest pamięć o tych, pamięć taka, postpamięć o tych prześladowaniach, a ja rozmawiałem z ludźmi, którzy siedzieli w obozach, tak? Na przykład z panem, który miał 14 lat, jak go wywieziono na Syberię na 4 lata, tak? I wrócił jak miał 18 lat, więc i nie wiedział przez chyba tam 3 lata w ogóle, czy wilamowice istnieją, czy jego rodzice żyją, tak? Więc jakby to są całkiem inne traumy niż to, że nie wiem, jadę autobusem, jak ktoś tam wyzywa, tak? To jednak trochę inny poziom.
No tak, to wiele tłumaczy i tym bardziej jestem pełna podziwu tego, jak bardzo tą całą pracą rewitalizacyjną udało wam się, jak sam mówiłeś, przede wszystkim odwrócić te postawy i ideologie te związane z językiem na miejscu, ale wspomniałeś kilka razy już w tej rozmowie o tej ustawie, o te starania legislacyjne, które podejmowaliście, z tego co wiem, 2 razy, prawda? Możecie mnie poprawić, jeśli się mylę.
Znaczy tak, żeby tutaj jakby sprecyzować. Pierwsze nasze starania były już w roku 2013. I w 2013 roku zostaliśmy zaproszeni na konferencję do Sejmu, gdzie to była konferencja i to rzecz, która bardzo jakby pozytywnie jakoś ją odczułem. To, że to była konferencja organizowana przez komisję, tylko tu by trzeba sprawdzić dokładnie, jak się ta komisja wtedy nazywała, ona zmieniała tam nazwę. Natomiast w Sejmie oficjalnie jakby. I tam byli zaproszeni przedstawiciele różnych grup, różnych mniejszości, również tych nieuznanych. I również my, jako Wilamowianie. Więc to jest taki plus, którego dzisiaj nie ma. Znaczy dzisiaj często jest tak, że organizuje się jakieś konferencje o mniejszościach tam narodowych i etnicznych, języku regionalnym, kropka, i już nikt inny poza tymi, którzy są w ustawie, nie ma tam dostępu, tak? Tak jakby nie istnieli po prostu. Chociaż w ogóle definicja mniejszości etnicznej, która jest w ustawie, to jakby nie ma nic wspólnego z tym, co się uznaje za grupę etniczną z perspektywy antropologicznej. Tak, to w ogóle jest jakby... Właściwie mniejszością etniczną w tej ustawie nazywane są mniejszości narodowe, które nie mają swoich państw. Według kogoś swoich, tak, bo to też są obywatelami Polski, więc mają swoje państwo, tylko problem, jak to państwo ich rozumie. Jakby to jest jedna rzecz. Natomiast wtedy nam się, bo potem kadencja się skończyła w 2015, więc nam się nie udało przez ten krótki bardzo czas, właściwie półtora roku, bo to były w ogóle starania, konsultacje i tak dalej. Potem w 2015 roku doszedł do władzy PiS. I my się staraliśmy dalej, bo tak w 2013 to pojechał zespół w ogóle tam do Sejmu, był i wykład o Wilamowicach mój i właśnie jakieś tam wiersze po Wilamowsku, taki też program kulturalny, taki jakby wstęp. W 2016 roku komisja przyjechała do Wilamowic, ta komisja sejmowa. No ale niestety jakby, znaczy to dalej był początek, tak, bo... To były opinie i tak dalej, no i niestety, mimo że te opinie były, o ile ja pamiętam, chyba były dwie pozytywne, nie, czy nawet wtedy już chyba było pięć pozytywnych, jedna negatywna, no to oczywiście skupiono się głównie na tej negatywnej, także ona jest najważniejsza. No i potem przez kolejne lata, dość często, powiedzmy raz na 2-3 miesiące, czasami raz na pół roku, odbywały się różne spotkania tej komisji, w których ja uczestniczyłem, no i tam właściwie wałkowano cały czas temat. Po pierwsze, powstawał projekt, jak ta ustawa by miała wyglądać, no a z drugiej były dalej jakby wałkowane te sprawy, powiedzmy, tych opinii. Tam nawet powstał taki list 250 naukowców, którzy, głównie językoznawców, którzy właśnie poparli to, że Wilamowski powinien być wpisany do ustawy. No i też wydawano różne tam opinie, z których zresztą później, mam wrażenie, korzystała Kancelaria Prezydenta przy pisaniu tego uzasadnienia najnowszego. Natomiast co jest ważne, tamten projekt został przegłosowany przez komisję, ale został jakby przetrzymany u marszałka Sejmu. Znaczy on nie był zawetowany przez prezydenta, tylko po prostu w ogóle on jakby nie trafił, znaczy on już był gotowy, natomiast nie trafił, trafił do marszałka, natomiast nie trafił do czytania w Sejmie. Więc w 2023 roku znowu zostałem zaproszony do Sejmu w grudniu i wtedy się jakby na nowo zaczęliśmy, znaczy ten sam projekt, tylko po prostu na nowo zaczął być opracowywany. No i te prace, były tam kilka spotkań znowu, no i te prace przyspieszyły teraz, kiedy we wrześniu Sejm, a później Senat przegłosowały, znaczy przegłosowano tą ustawę i w Sejmie, i w Senacie. Ja reprezentowałem użytkowników języka wilamowskiego zarówno na tej komisji sejmowej, ale później też w Senacie, znaczy w tej komisji senackiej. No i później to trafiło na biurko prezydenta, no i zostało zawetowane, o ile dobrze pamiętam, 17 października.
To uzasadnienie, ja jak je czytałam, to wydawało mi się, że ono starało się jakby mówić o tym, co jest naukowe. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, ale starało się budować taki rodzaj naukowego obiektywizmu. Powoływało się na to, że nie ma jakiegoś konsensusu wśród naukowców. Myślę, że dla osoby, która w ogóle nie zna się na językoznawstwie, nie siedzi w tych tematach, rzeczywiście może taki wybór uzasadnienia może być jakoś przekonujący. Ale wiem, że pojawiło się też w tym uzasadnieniu nawet odniesienie do pracy Andrzeja, między innymi, bo bardzo wielu prac, i do prac innych językoznawców i językoznawczyń, które zajmowały się tym językiem wilamowskim z różnych perspektyw. Tak naprawdę, znając i ich pracę, i ich podejście, nie spodziewałabym się, że takie nazwiska pojawią się w uzasadnieniu przeciwko uznaniu tego języka za język regionalny.
Znaczy, jeśli, bo na pewno Andrzej będzie chciał zabrać głos też jako osoba, która tam została wywołana, zresztą nie pierwszy raz. To znaczy, przede wszystkim, co jest ważne, że tam to całe przywoływanie różnych ludzi, prac różnych ludzi, którzy popierają wpisanie Wilanowskiej do ustawy, ale przywoływanie ich prac jako jakieś dowody przeciwko, polega na tym, na tej manipulacji lub braku wiedzy, że germański nie oznacza niemiecki. Tak? Bo właściwie wszystkie te prace, które tam gdzieś są cytowane, to chodzi o to, że ktoś tam napisał, że Wilanowski jest germańską odmianą językową, albo należy do grupy zachodniogermańskich, no a wiadomo, że jakby no, to nie znaczy, że ten ktoś uważa, że Wilanowski nie jest językiem, bo grupa zachodniogermańska to siłą rzeczy jest grupa języków, nie jeden język.
Właśnie, to ja jestem jedną z tych osób, dokładnie tą osobą, o której Tymek mówił, która napisała w jakimś swoim bardzo też starym tekście, że Wilanowski należy do grupy języków zachodniogermańskich. I tak jak już mówiłem na początku, jest to oczywiście prawda z punktu widzenia językoznawczego, ale w żadnej mierze nie oznacza to, że jest to dialekt języka niemieckiego albo jakiegokolwiek innego języka zachodniogermańskiego, dlatego że germański po pierwsze nie znaczy niemiecki i tak jak już powiedzieliśmy, język angielski, czy język duński, czy język niderlandzki, tak samo są językami germańskimi i nikt raczej nie ma wątpliwości co do tego, że są odrębnymi językami. I nikt raczej nie mówi, że są dialektami języka niemieckiego. I oczywiście, tak jak już też chyba na kanale o języku wiele razy było mówione, kwestia uznania jakiejś odmiany językowej za język albo nie jest tak naprawdę kwestią polityczną i właściwie nie jest kwestią językoznawczą, dlatego że wszystkie argumenty, które się pojawiały dawniej w tych dyskusjach, na przykład to, czy język jest zrozumiały dla użytkowników innego języka, czy ma jakieś cechy systemowe, które go wyróżniają i tak dalej, no właściwie tak naprawdę okazuje się, że to nie działa.
No, że to nie działa dlatego, że zawsze znajdzie się jakiś kontrprzykład. Mamy chociażby właśnie tą zrozumiałość, gdzie oczywiście mamy oddzielne języki, które są zrozumiałe, mamy też to, co nazywamy tym samym językiem, a i nie jest zrozumiałe, więc to jest jak najbardziej, tak jak mówisz, mocno polityczna kwestia.
Ja to nazywam w ten sposób, że po prostu istnieją różne kryteria subiektywne, które dotyczą, bo obiektywnych nie ma, które dotyczą tego, co jest językiem, a co nie i one są selektywnie, jakby korzysta się z nich selektywnie na potrzeby polityczne. Tak? Czyli jak komuś zależy, żeby nie uznać, no to wybierze akurat to kryterium, a nie inne. Tak?
Oczywiście i też my oczywiście uważamy, że jeżeli dana grupa, dana społeczność posługująca się jakimś językiem chce, żeby ich język został właśnie uznany za język i na przykład, żeby mógł być zawarty w ustawie, no to oczywiście, że taki język powinien zostać uznany. Interesujące jest to, że mój dawny tekst został już po raz drugi zacytowany jako rzekomy argument przeciwko uznaniu języka Wilanowskiego i przeciwko wpisaniu go do ustawy, bo już w 2021 roku na misji mniejszości narodowych i etnicznych została odczytana informacja ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat możliwości uznania języka wilanowskiego za język regionalny i wpisania go do ustawy. I wtedy również dokładnie w ten sam sposób te moje słowa zostały zacytowane. I ja na posiedzeniu tej komisji zabrałem głos i powiedziałem, że zostały one opacznie zrozumiane. Więc tym bardziej dziwi mnie to, że teraz w wecie prezydenta Karola Nawrockiego ten sam argument się powtarza.
No to niestety jest polityka, ale w sumie chciałabym dodać, bo mówimy tutaj, jest uznany za język, nie jest uznany za język. Oczywiście robimy skrót myślowy. Chodzi nam w tym przypadku za język regionalny zgodnie z tym, jak w polskim prawie to wygląda. Bo to, czy coś jest językiem, jako my używamy to ciągle słowa język, może niektórzy by mówili dialekt, lekt, etnolekt, ludzie, którzy boją się używać tego dużego słowa do mniejszych języków, ale generalnie chodzi o czysto legislacyjne uznanie, jeśli chodzi o tą ustawę, a samo mówienie język na coś, co nie ma takiego ciała prawnego w tym ujęciu, też nie jest błędem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że Wilanowski ma nawet ten taki swój oddzielny kod językowy, czyli jest uznany wręcz poza Polską.
Tak, tylko ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że to, co też pisano w opiniach, ale nie odniesiono się do tego, w sensie było to w opiniach, natomiast nie odniósł się do tego autor tego uzasadnienia, Weta, że to nawet jeśli język wilamowski byłby dialektem języka niemieckiego, to nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby go wpisać do ustawy, dlatego że do ustawy jako język regionalny nie może być wpisany dialekt języka polskiego lub język migrantów, tak tam jest napisane, więc nawet gdyby to był dialekt języka hiszpańskiego, czy niemieckiego, czy angielskiego, to to mogłoby być wpisane jako język regionalny. Natomiast co do określeń, mamy różne, natomiast tam w tym uzasadnieniu nawet są nowe, bo nawet tam jest etnolket, a nie etnolek. I widziałem, że już nawet w niektórych artykułach tam w internecie to zostało po prostu skopiowane, powielone, więc mamy może jakieś nowe określenie, które jeszcze...
Tylko dla Wilamowskiego.
Jeden z moich znajomych napisał w jakimś tam komentarzu, że no dzisiaj jest taki, powiedzmy, klimat polityczny w Polsce, że nawet gdyby język baskijski był używany w Polsce, to on by nie uzyskał statusu języka regionalnego, tak? Mimo że to język nawet nie jest indoeuropejski. Więc jakby tu po prostu nie ma chęci, nie ma woli politycznej do wpisania jakiegokolwiek nowego języka do ustawy. To, i to jaki jest ten język, to jest naprawdę drugorzędny. My możemy analizować tą opinię, możemy się zastanawiać, dlaczego użyto takich czy innych argumentów, chociaż one przecież zostały już rozwiązane dużo wcześniej i tak dalej. Natomiast myślę, że ten po prostu polityka to jest jakby ten, czy chęć po prostu podjęcia jakiejś decyzji, to jest na pierwszym miejscu, a uzasadnienie jest na drugim. Natomiast to jest tak, ja to porównuję tę rewitalizację do takiego ogródka, tak? To, że mamy taki ogródek, o który dbamy, sadzimy, siejemy, niektóre rzeczy rosną, wydają owoce, niektóre słabiej rosną, niektóre nie rosną, tak? Natomiast i chcemy dokupić na przykład ogród, dalszą część od sąsiada i ten sąsiad nam tego nie sprzedaje. Tak, to nie znaczy, że my nie będziemy robić dalej tego, co robiliśmy z własnym ogródkiem. Natomiast trochę tak jest z tą ustawą, to znaczy my robimy bardzo wiele rzeczy, znaczy działamy i na poziomie tej dokumentacji, może trochę mniej teraz, natomiast i na poziomie nauczania i zmianie tych postaw ideologii. Tworzymy literaturę, tworzymy teatr w języku wilamowskim, tworzymy pomoce naukowe, nagrywamy podcasty i po polsku o języku wilamowskim, ale też w języku wilamowskim nagrywamy podcasty. Ostatnio taki podcast został nagrany na temat w języku wilamowskim, na temat właśnie języka różnych autorów, języka różnych poetów i poetek, którzy pisali po wilamowsku. To swoją drogą też bardzo ciekawe, że w Polsce na przykład powiedzieć język Mickiewicza, język słowackiego, tak, to nie jest kontrowersyjne, ale powiedzieć język śląski to jest kontrowersyjne, tak, więc to też daje trochę do myślenia. Natomiast, więc to wszystko robimy i wiele rzeczy robimy, które musimy robić w takiej formie, jakby w formie, no może nieoficjalnej, może to słowo źle brzmi. Musimy robić w takiej formie, no nieformalnej, na przykład tabliczki. Jeśli wjeżdżamy do miejscowości, mamy takie zielone tabliczki, tak, Wilamowice. I ponieważ nie ma ustawy, nie jest Wilamowski wpisany do ustawy, to my nie możemy dać tam też tabliczki Wymysoju, czyli Wilamowice po wilamowsku. Więc postawiliśmy taką osobną tabliczkę, która już nie jest jakby tą oficjalną wjazdową, więc nie podlega żadnym ustawom. I tam jest, powiedzmy, jakiś tam obrazek, są Wilamowianie i Skwekumt i Wymysoju, czyli witamy w Wilamowice, tak? Nie możemy uczyć w szkole, tak jak język kaszubski, są 3 godziny w tygodniu dla chętnych, tak? Więc nie możemy na przykład w tej formie uczyć w szkole, no to albo kiedyś uczyliśmy też w szkole jako zajęcia takie zupełnie dodatkowe, jakby bez ocen, tylko po prostu takie jakby kółko zainteresowań i uczymy w muzeum, tak? To możemy robić, mamy to muzeum, które zostało otwarte w zeszłym roku, zresztą wybudowane z funduszy norweskich, czyli właśnie staramy się na przykład o, chcemy wydać pomoce naukowe, nie możemy dostać na to finansowania tak jak inne te mniejszości uznane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc staramy się z innych źródeł. I na przykład z funduszy norweskich udało się nam pozyskać środki na budowę muzeum i też wydanie kilku książek i między innymi podręcznika do nauki języka wilamowskiego. Teraz w ramach projektu z Instytutu Różnorodności Językowej powstaje słownik języka wilamowskiego. W ramach takiego stypendium z Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi było takie właśnie stypendium, że ja uczyłem różnych opowieści wilamowskich takiego 13-letniego Piotrka Biby, Bibę z Wilamowic. A więc jakby z różnych gdzieś źródeł się staramy pozyskiwać na przykład 3 środki, ale też robimy dużo rzeczy po prostu wolontaryjnie. No i to by nam pomogło tak sformalizować te rzeczy, bo to już nie chodzi o pieniądze, ale, no ale nawet to nie chodzi o to, że ktoś by dał nam pieniądze, bo to tak nie działa, że się dostaje pieniądze, że się jest w tej ustawie, tylko po prostu, że się otwierają pewne drogi do pozyskiwania na konkretne działania. Na przykład są takie konkursy, w których jest napisane, że to jest wsparcie na gwarę i dialekty języka polskiego oraz języki, które są w tej ustawie, tak? A Wilamowski nie jest ani gwarą dialektem polskiego, ani nie jest w ustawie. No i do tego też warto zaznaczyć, że tam w uzasadnieniu prezydenta jest taka wzmianka, że są inne drogi finansowania. Na przykład właśnie dialekty, gwary języka polskiego są wspierane tam ustawą, tak? No ale po pierwsze Wilamowski nie jest dialektem ani gwarą języka polskiego, no a po drugie no, też nie ma za bardzo wsparcia, szczerze mówiąc, dla tych gwary i dialektów języka polskiego. Teraz jest ten Instytut Różnorodności Językowej, więc to powiedzmy są jakieś tam dodatkowa instytucja, natomiast ogólnie też to nie jest tak różowo, że to państwo tak wspiera te gwary i dialekty. Zresztą widzimy to w przypadku tych odmian językowych innych, albo na przykład języka śląskiego, także no może teraz się to trochę zmieniło, ale przez długie lata to trochę był taki sygnał, który trochę dla mnie absurdalny, znaczy, że ponieważ śląski, wasz język nie jest odrębnym językiem, to my go nie będziemy jako państwo wspierać, tak? Co to jest ciekawe, bo właściwie można by powiedzieć odwrotnie, tak, z takiego nacjonalistycznego widzenia, także nie wiem, będziemy wspierać język śląski jako tam odmianę języka polskiego, ale tego też nie było. No, więc ja może się tu trochę zagmatwałem w tych różnych wątkach, ale jak sami widzicie, to jest bardzo rewitalizacja językowa, to jest bardzo wielowątkowy proces, trzeba na niego patrzeć z wielu perspektyw, dlatego jest tak ważne, żeby jak najwięcej osób w nim brało udział, bo i różne pokolenia i osoby z różnym jakimś tam doświadczeniem życiowym różnie na to patrzą i wnoszą coś nowego.
Pierwszy raz dowiedziałam się o Wilamowskim w trakcie studiów etnologicznych i wtedy jeszcze rzeczywiście bardzo mało się o tym mówiło. Teraz mówi się o tym coraz więcej, więc myślę, że nie tylko ta praca u podstaw wam się udała, ale też po prostu takie dbanie o to, żeby cała Polska o was słyszała i nie tylko Polska, jeśli chodzi o konferencje naukowe, to też międzynarodowo coraz więcej osób słyszy o tym Wilamowskim i mam nadzieję, że udaje się nam też przyłożyć do tego cegiełkę. Chociaż też wydaje mi się, że paradoksalnie te wszystkie weta, oczywiście dobrze, żeby ich nie było, ale za każdym razem, czy to weto, czy jakieś niedopuszczenie nawet do jakiegoś etapu legislacyjnego, zawsze wtedy więcej się słyszy o tym Wilamowskim. Więc chociaż tyle, że można chociaż to wyciągnąć z takiej trudnej sytuacji.
No właśnie tak się pocieszamy. To znaczy, że mimo tego, bo tak z jednej strony myślę, ile godzin powiedzmy spędziłem, ile dni, czy tygodni, czy miesięcy na tym, żeby właśnie rozmawiać z politykami, jeździć do Warszawy, uczestniczyć w tych wszystkich komisjach. To też znamienne, że to się, znaczy raz była komisja w Wilamowicach, ale to też znamienne, że mniejszości muszą do Warszawy zawsze jeździć w tej sprawie. Więc z jednej strony to jakby jest jakieś przykre, z drugiej strony jednak Sejm i Senat przyjął tą ustawę, czyli widzimy, że jakby to nie jest tak, że nikt nas nie widzi w tym kraju, jednak przynajmniej jakaś część tej sceny politycznej poparła zapewnienie nam ochrony ustawowej, no ale właśnie myślę, że to, że przynajmniej usłyszało o nas wiele osób, to jest plus. Zresztą w dniu, w którym, znaczy dzień po tym, jak została zawetowana ta ustawa, to parking przy muzeum był pełny, tak? I ludzie przyjeżdżali, to były zarówno dziennikarze, ale też po prostu ludzie, którzy usłyszeli i przyjechali się czegoś dowiedzieć. Zresztą ja też zapraszam do Muzeum Kultury Wilamowskiej, jest tam wystawa w całości wilamowskojęzyczna i polskojęzyczna, tak? Czyli ten wilamowski język tam nie jest czymś jakąś ciekawostką, tak? O której jest wystawa, tylko właśnie to jest jeden z języków jakby oficjalnych tego muzeum.
To też te wszystkie rzeczy, o których wspominałeś, te podcasty po wilamowsku, żeby posłuchać więcej Wilamowskiego, o Wilamowskim i to muzeum i informacje o tej wystawie, wszystko zamieścimy w opisie, więc możecie sobie sprawdzić i pewnie jeszcze więcej, bo poproszę o jeszcze więcej linków od was do różnych dalszych źródeł wiedzy dla osób, które chciałyby pogrążyć temat.
Dla tych starszych osób Tak jak dla mnie osobiście było jednak ważne, że w tym Sejmie i Senacie to przeszło. Tak? To znaczy jest to jednak ważny jakiś moment w moim życiu, tak to nazwę. Tak dla tych starszych osób, które tego niestety nie dożyły, to było ważne, że w ogóle młodzi mówią znowu po wilamowsku. I ja pamiętam dwie takie sytuacje, które tu może to dobrze zobrazują. Pierwsza, gdzie jedna pani zaprosiła mnie na swoje urodziny, które tam było po prostu w większym jakimś tam gronie. No ja nawet tak zapytałem, no ale, znaczy w sensie chętnie przyszedłem, natomiast no byłem jednak dla niej taką osobą z zewnątrz, ona powiedziała, bo ja chcę, żeby na moich urodzinach tam 90. był ktoś, kto będzie mówił po wilamowsku, tak? Żebym ja sobie z kimś mogła porozmawiać. Mówi, bo, więc to była pierwsza rzecz, a druga to właśnie pani Płocznik Helciu, czyli Helena Bibowa, która w wieku 103 lat, jakby ona przychodziła, jak robiliśmy wystawę w muzeum, to trwało kilka miesięcy, przychodziła po prostu, chciała na przykład 2-3 razy była w czasie, kiedy ona była ta wystawa w trakcie. Ja nawet mówię, no ale no była już pani, no, tutaj to może jak będzie gotowa tam za 2 tygodnie, znaczy w sensie zapraszamy zawsze, ale może za 2 tygodnie, jak będzie już gotowa lepiej. Ona mówi, nie, bo ja nie wiem, czy ja tego dożyję, a ja to chcę zobaczyć jak najbardziej gotowe, tak? Znaczy dla niej to było tak ważne, że po prostu to jest ta wystawa, że jest po wilamowsku, że ona jest z takiej właśnie wilamowsko-centrycznej perspektywy.
Ja chciałem jeszcze dodać, że w uzasadnieniu do weta prezydenta Nawrockiego pojawia się też argument, że po wilamowsku mówi zbyt mało osób, tak, żeby mógł zostać wpisany do ustawy. No i oczywiście ten argument też nie utrzymuje konfrontacji z rzeczywistością, no bo po pierwsze, tak jak wspomniał Tymoteusz, jest bardzo dużo młodych osób, jest znaczna grupa młodych osób, które teraz mówią po wilamowsku, używają wilamowskiego. Tak jak też mówiłeś, jest dużo osób, które rozumieją język wilamowski albo które się posługują nim w ograniczonym zakresie. No i tym bardziej jest też ważne, żeby właśnie wspierać języki małe, języki, które będą się rozwijać i które mają szansę na to, żeby stawać się coraz większe.
I też jeszcze jedna rzecz, którą bym do tego dodał, że ochroną ustawową są objęte języki karaimski i tatarski, którymi w Polsce łącznie tymi dwoma językami mówi mniej ludzi niż wilamowski. Tak? Więc jakby to też jest jakiś, pokazuje, że to jest po prostu kwestia polityczna. Ci, którzy już są wpisani, to są, a żadnych nowych nie przyjmujemy. Ja myślę, że to tak.
I jeszcze pojawia się taki też argument z pracy, starej pracy jednej badaczki, że w języku wilamowskim nie ma systemowych struktur językowych, które mogą być na przykład podstawą rewitalizacji języka wilamowskiego. Jest to oczywiście nieprawda. Z moich długich badań terenowych wiem bardzo dobrze, w jaki sposób język wilamowski funkcjonuje i oczywiście, że wszystkie struktury językowe są używane, były używane i także w rewitalizacji są używane, więc język ten w strukturalnym rozumieniu jest taki sam jak wszystkie.
Chyba nie ma takiego języka, który nie miałby strukturalnych cech generalnie.
Myślę, że chodziło tutaj o taki język już w stanie zaniku, w stanie śmierci językowej, gdzie po prostu rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje w językach świata, że przez też kontakt językowy bardzo silny już ten język bardzo, bardzo się zmienia i czasami po prostu już nie ma takich użytkowników, którzy byliby w stanie w nim mówić całkowicie, tylko ta funkcja tego języka jest bardzo, bardzo ograniczona też na takim poziomie strukturalnym, prawda? Że tylko nie wiem, znane są niektóre słowa, niektóre konstrukcje, no ale w przypadku wilamowskiego żyją osoby i są osoby i ja znałem osoby, dla których jest to język pierwszy i które w tym języku są w stanie powiedzieć wszystko, co chcą.
Mam nadzieję, że udało nam się zaciekawić osoby, które słuchają. Jak widzicie, temat jest, słyszycie, nie widzicie, temat jest wielowątkowy. Ja na zakończenie chciałam jeszcze dać trochę głosu temu językowi. Pomyślałam, że może ktoś chciałby zacząć już teraz, to możecie powiedzieć na przykład, jak się przywitać, typu odpowiednik cześć po wilamowsku, jakiegoś powitania i jak się przedstawić, bo to są zazwyczaj dwie pierwsze rzeczy, które chcemy powiedzieć o sobie.
No to ja bym powiedział tak. Skekund, czyli cześć. Ichy has tjuma, czyli nazywam się Tymek. Ichy beifum dykter, czyli jestem od dykter, to jest przydomek wilamowski. Ichy schreif mich król, czyli mam na nazwisko król. W Wilamowicach mamy jakby trzy, mamy imię, przydomek i nazwisko. I najczęściej nazwiska się nie używa, bo często te nazwiska są do siebie bardzo podobne, więc jest przydomek.
Andrzeju, czy chciałbyś jeszcze dodać jakąś frazę?
Można powiedzieć na przykład Kung Fu Worsiow, jestem z Warszawy. Może też takie ciekawe słowa, które zawsze ludzie chcą znać, to oczywiście dziękuję bardzo, Dong, Dong Xian, Byt Xian, proszę bardzo. Można też powiedzieć Good By Codyś na podziękowanie, a na przykład na pożegnanie można powiedzieć Good Nom.
Mamy też, bo to może nie wspomnieliśmy, że już w XIX wieku, pod koniec XIX wieku zaczęła powstawać literatura w języku wilamowskim i tu nie chodzi o jakieś tam takie piosenki, pieśni, takie powiedzmy, może nie lubię tego słowa ludowe, takie pieśni po prostu, które śpiewano na weselach i tak dalej, to oczywiście też funkcjonowało, natomiast taka literatura rzeczywiście pisana przez autorów indywidualnie, też powstawała już od XIX wieku, od końca. No i mamy taki wiersz, to akurat z początku XX wieku, Floriana Biesika, tego największego poety, który no już ma ponad 100 lat, ale gdzieś oddaje też jakiś sens tej rewitalizacji wilamowskiego. Od all the weave sprych, werkuza dech indany, de bis mej wad wigeld, vermisa oj andry win, ok dech wela ver indach jen bocus entfurweld. Czyli o ty nasz stary, kochany języku, mówimy tobą jeszcze ciągle. Jesteś więcej warty niż pieniądze. Musimy się uczyć też innych języków, ale ciebie chcemy słyszeć aż do końca świata. No i to właśnie pokazuje, że ta wielojęzyczność w Wilamowicach była od zawsze i miejmy nadzieję, że będzie. I chcielibyśmy, żeby w ramach tej wielojęzyczności jednym z tych języków był właśnie język wilamowski.
Ja myślę, że to taki świetny akcent na koniec, także dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. O tych innych wątkach, które rozpoczęliśmy i da się je pociągnąć, tak jak mówię, zalinkuję do różnych źródeł, różnych treści. Może uda nam się jeszcze kiedyś spotkać i będziemy wtedy świętować, że język uzyskał status regionalnego. Tego życzę wszystkim osobom w Wilamowicach i w Polsce, bo to też jest nasz zasób, że mamy taką różnorodność. W takim razie do usłyszenia. Do zobaczenia. Możecie się pożegnać po wilamowsku.
Do usłyszeń.
Gutsnoma.
Dzięki wielkie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, temat jest gorący. O wilamowskim było teraz naprawdę głośno. Mamy nadzieję, że ten odcinek otworzy też niektórym drogę do eksplorowania tego języka. Jeśli chcecie posłuchać o innych językach, to zachęcamy do spojrzenia na nasze poprzednie odcinki, bo rozmawialiśmy już o podlaskim, o ukraińskim, o rumuńskim i o wielu innych. Będziemy też nagrywać na różne inne tematy z różnymi innymi ekspertami, więc zachęcam do zasubskrybowania, do obserwowania nas zarówno na Spotify, YouTubie, jak i na innych social mediach. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Możecie też zaglądać na naszą stronę internetową, gdzie regularnie pojawiają się długie wpisy. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia!